Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie zaprasza. Odpalka EFA to podcast o kulturze w mieście podczas wakacji. To seria odcinków opowiadających o Królewskim Festiwalu Artystycznym, który odbywa się w Gnieźnie przez 10 tygodni. W tym roku, chcąc dotrzeć nie tylko do mieszkańców, pragniemy zaprosić wszystkich żądnych wiedzy i doświadczeń, czym dla Gniezna są metaforyczne stany skupienia kultury. To już 10. edycja, koniecznie bądźcie z nami. Ja nazywam się Dominika Sochacka-Drzewiecka i bardzo się cieszę, że będę mogła spędzić z Wami najbliższe wakacje. Żeby mówić o KFA, trzeba spojrzeć na początki tego wydarzenia.
Taką dobrą osobą i najlepszym chyba źródłem wiedzy na ten temat jest Piotr Wiśniewski, który jest dyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna. Miał zamysł i jest inicjatorem Królewskiego Festiwalu Artystycznego. Piotrze, jakie były początki?
No, bardzo trudne, ale też pełne nadziei. To był rok 2012. Sprzyjała nam aura, ponieważ w tym czasie jeszcze nie było wielu wydarzeń typu festiwale w Gnieźnie. Oferta dopiero raczkowała, preteksty także, jeszcze nie było festiwalu wyobraźni. Wszystko dopiero się tworzyło, Fyrtla w ogóle nie było, więc była taka delikatna próżnia, ale życie kulturalne kwitło i to nas skłoniło do tego w urzędzie, żeby wymyśleć festiwal, który by był wielowymiarowy, interdyscyplinarny, łączyłby właśnie 6 stanów skupienia kultury, czyli film, fotografię, sztuki wizualne, literaturę, muzykę. I to wszystko razem spajał w kilka dni. To właśnie był zamysł kilkudniowy. Dzisiaj KFA to jest 3-miesięczna lokomotywa, która ciągnie bardzo wiele wydarzeń. Wtedy był zamysł bardzo skromny, bo też budżet był niezwykle mały. Jak pamiętam, chyba nie przekraczał 10 tysięcy złotych, co dzisiaj byłoby, właśnie wywoływałoby w takich animatorach jak ty uczuć taki śmiech, ale to tak, taki mieliśmy budżet przyznany.
No ale też trzeba powiedzieć, że to pierwsze wydarzenie Królewskiego Festiwalu Artystycznego było wydarzeniem krótkim, więc mogliście sobie pozwolić przy tym budżecie nawet na włączanie też wszystkich organizacji, które gotowe były pewnie pro bono działać, prawda?
Tak, właśnie to, o czym mówisz, to ten program pierwszego KFA był przede wszystkim zbudowany z pracy wolontaryjnej, pracy bardzo wielu ludzi. Powstawał w takiej ogromnej, szerokiej koalicji organizacji, instytucji, ludzi kultury tego miasta. Rzecz, do której chciałbym kiedyś powrócić, bo to było takie bezprecedensowe, że wszyscy razem usiedliśmy przy jednym stole. Zaczęliśmy główkować, podsuwać swoje pomysły i tak powstał program, który przed chwilą liczyliśmy. No, składał się z 32 wydarzeń w ciągu 3 dni, czyli wychodzi po dychę na jeden dzień. Dzisiaj bym puknął w głowę, gdyby ktoś do mnie przyszedł z takim pomysłem i powiedział: poczekaj, hold your horses, bo to jest za dużo, to jest karkołomne.
No i też trzeba by było też powiedzieć, że patrząc na ten program, on się nie działo od 7 do 21, tylko dużo wydarzeń się nakładało na siebie.
Znaczy, nie tyle co nakładało, co układaliśmy to w ten sposób, że można było przejść z jednego wydarzenia na drugie, bo to też jest jeszcze, no to za chwilę do tego dojdziemy, do tych małych pomysłów, które wtedy budowały jakby klimat tego festiwalu, ale pomysł był taki, żeby można było wziąć udział w każdym wydarzeniu. I jak się, to prawie brzmi niemożliwe, ale jak się spojrzy na program, to jedno wydarzenie było tak zaplanowane, że kończyło się mniej więcej, żeby dać te 10 minut, ambitne, prawda? Ambitne, pozwolić publiczności przejść na drugie wydarzenie. No dzisiaj byśmy raczej tak ambitnie się nie planowali w ten sposób, ale wtedy to tak górnolotnie myśleliśmy, że to się da zrobić.
No i wtedy się dało.
Wtedy się dało, aczkolwiek po tych 3 dniach wszyscy byli naprawdę zmęczeni i mieli serdecznie dosyć słowa festiwal, ale dopiero później to procentowało i to doprowadziło do tego, że ten KFA przetrwał tą pierwszą edycję. Ale chciałbym jeszcze wrócić do początku, że tak naprawdę był pomysł bardzo wielu osób, bardzo wielu instytucji. Nie sposób byłoby tego zrealizować, gdyby nie chociażby ekipa MOK-u, która zaangażowała się w tak ogromne przedsięwzięcie. Właściwie byli potrzebni na każdym wydarzeniu. Musieli czy to przygotować sprzęt, czy przygotować salę. No, gdyby nie oni, to w ogóle bym o tym nie mógł pomyśleć. Miasto zapewniło wkład finansowy, to też jest bardzo istotne, no ale też, tak jak wspomniałaś, bardzo wiele podmiotów po prostu wolontaryjnie zaangażowało się, dało swoje siły, dało swoje pomysły i też bezpłatnie w ogóle to zrealizowało. Cała grupa organizacji pozarządowych w Gnieźnie. No wtedy jeszcze Ośla Ławka nie była Ośla Ławką w sensie stowarzyszenia, ale już była prężnym klubem i oni już ogromny wkład w to wnieśli. Klub Krytyki Politycznej, Konfraternia Teatralna, GFK, które już dzisiaj chyba zostało trochę nieco zapomniano, Kuźnia Literacka, Klub Krytyki Politycznej, cała grupa takich niezależnych animatorów kultury jak Mikser, jak Wiktor Koliński, oni wszyscy się w to wszystko zaangażowali i to chyba kluby, klub Lokomotywa, klub Młyn, Teatr Gaj, Muzeum Początków Państwa Polskiego, ogromne, naprawdę gdyby na to tak spojrzeć, to wszyscy, którzy w tym czasie rozkładali karty w kulturze, włączyli się w ten festiwal i bez których ten festiwal by nie mógł zaistnieć. To trzeba wyraźnie sobie powiedzieć, że tak to właśnie było, że było to po prostu pospolite ruszenie kultury tego miasta i to chciałbym, żeby kiedyś do tego powrócić. Zawsze do tego wracam z sentymentem. W wielu działaniach myślę, że do tego zmierzamy dzisiaj, żeby przywrócić tamten klimat i tamtą takie poczucie celowości i nadziei takiej troszeczkę szalonej.
Okej, okay. Mówisz o 6 stanach skupienia, bo to jest taki motyw przewodni. 6 stanów skupienia. Te wszystkie elementy, które się składają na Królewski Festiwal Artystyczny, teraz spoglądamy na nie bardzo szeroko, bardzo nieszablonowo, a te początki też tak spoglądaliście na film, na literaturę, na muzykę, na taniec. W jaki sposób, co było kluczem do wyboru tych wszystkich elementów?
No. W tamtych czasach raczej nie byliśmy zbyt wybredni, więc jeśli pojawił się pomysł w naszym gronie, pomysł, który celował w te 6 stanów skupienia kultury, zahaczał o którykolwiek z tych stanów, romansował z nimi, no to braliśmy ten pomysł jako gwóźdź programu, także nie byliśmy wybredni, tak? Aczkolwiek no dzisiaj jak się spojrzy na program KFA, no to widać, że ta specjalizacja jest bardzo daleko posunięta. Mamy wiele niesamowitych inicjatyw, mamy rękodzieło, mamy teatr, mamy festiwal Niemożliwe, mamy grajków ulicznych. Jejku, można by wymieniać tego bardzo, bardzo dużo. Można powiedzieć, że ten każdy z tych stanów skupienia wyeluował w osobne wydarzenie, które równie dobrze mogłoby sobie swobodnie poradzić, niezależnie od KFA. Natomiast no, na początku było to bardzo nieśmiałe i bardzo takie, nie byliśmy wybredni, tak? Jak był teatr, no to braliśmy teatr. Czy to był ofowy, czy jak była sztuka artystyczna, to jeżeli ktoś coś robił ciekawego, to braliśmy do programu, ale też braliśmy takich tuzów jak Sławomir Kuszczak, przecież wtedy miał swoją bardzo ważną wystawę, czy Piotr Tetlak spalił słynne spalenie żyrafy na rynku, to było takie bardzo kontrowersyjne. No, ten festiwal miał w założeniu być trochę na bakier z mainstreamem i nie bać się takich odważnych przedsięwzięć. No myślę, że to też zadanie spełnił. Takim był powiewem ofu wpuszczonym w tą tkankę historycznego miasta, w jego mieszkańców.
Powiedziałeś o tym, że braliście wszystko. Tak sobie pomyślałam, że też w życiu nie ma przypadków, bo myślę sobie, że w kulturze w tamtym czasie może pojawiła się taka luka, która była niezaopiekowana i która nie miała możliwości się pokazać, a dzięki temu, że ten Królewski Festiwal Artystyczny zaczął funkcjonować, pojawił się gdzieś w głowach, to był taką czystą potrzebą wyrażenia się właśnie za pomocą tego OFU.
No tak, chociażby chociażby przez działania Oślej Ławki, która wtedy dopiero raczkowała, ale już miała prężne wizje, odważne pomysły, ale nie tylko oni, bo i Klub Krytyki Politycznej, i Kuźnia Literacka. No, ten powiew OFU był, myślę, że bardzo istotny, bo on niósł tą taką nadzieję i ten optymizm zupełnie bezkompromisowy. Gdybyśmy usiedli w gronie organizacji i zaczęli ten festiwal dzielić i formatować tak, jak się do tej pory formatowało, jak niezna forma były formatowane, to byśmy szybko stwierdzili, że tego się nie da zrealizować. Ten OFF właśnie był takim wiatrem w żagle, mógłbym tak powiedzieć. I czy on rozpoczął OFF Gnieźnie? Na pewno nie, bo OFF był wcześniej, prawda? OFF był zawsze. Tam, gdzie był mainstream, tam zawsze był OFF, jak dwie strony medalu, tak? Natomiast myślę, że być może to, co mówisz, że KFA pozwoliło wpuścić trochę więcej tego OFF-u w tkankę miejską, w nas, odbiorców, to może tak się właśnie wydarzyło. Taki delikatny świt wtedy mógłby być. O.
Czy myślisz, że mieszkańcy czują się rozwinięci, wyedukowani przez ten Królewski Festiwal Artystyczny?
Bardzo trudne pytanie, tym bardziej, że zadajesz mi jako doświadczony animator kultury i wiesz, że my się z tym borykamy cały czas. My cały czas nie wiemy, czy nasze działania trafiają w próżnię, czy zostawiają taki osad w sercach naszych mieszkańców. To jest dylemat, który jest na tą chwilę chyba nierozstrzygalny. Chociaż biorąc pod uwagę liczbę osób, która pojawia się na tegorocznych, na ubiegłorocznych i przedpandemicznych wydarzeniach KFA, to pozwala mówić, że Gniezno potrzebuje tego typu działań kulturalnych. Czy jest w tym jakaś rola KFA? Nie wiem. Natomiast na pewno jest ważne to, żebyśmy nie przestawali pracować. Bez względu na to, jakie mamy trudności, z jakimi się musimy uporać, bo kultura sama w sobie jest bardzo ważną aktywnością człowieka, bez której cywilizacja nie mogłaby istnieć. Właśnie jestem na etapie czytania bardzo ważnych esejów Dukaja na temat piśmiennictwa i tam jest jasno powiedziane, że to kultura rozwinęła w naszym mózgu takie rejony, które pozwoliły nam dzisiaj funkcjonować. Także bez kultury byśmy po prostu nie potrafili poradzić sobie z wyzwaniami współczesnego świata. I jeżeli tak na to spojrzymy, to tworzy się cały ogromny, jakby cała ogromna taka baza konieczności, w jakiej my funkcjonujemy. Musimy po prostu działać, bo musimy tych naszych mieszkańców wspierać i uzbrajać w te kulturalne kompetencje, tak? To jest, myślę, że niezwykle istotne, o tym często zapominamy. Ja tak sobie tu jeszcze przygotowałem takie, tutaj może nie widać, no, to jest podcast, ale podczas pierwszej edycji wyprodukowaliśmy coś takiego jak przewodnik po festiwalu.
Tak, właśnie wymieniliśmy się takimi wrażeniami, że łatwo było to zorganizować, ten przewodnik przygotować, ponieważ ta pierwsza edycja była dosyć krótkim wydarzeniem i mogliście wtedy wszystkie elementy zaplanować. Teraz ten nasz Królewski Festiwal Artystyczny ewoluuje jeszcze w trakcie jego trwania.
I będzie pewno jeszcze ewoluował aż do końca sierpnia, także to się na pewno dzieje. Natomiast ten przewodnik, ja bym kiedyś chciał do tego jeszcze wrócić. Jest plan, żebyśmy wrócili z takim przewodnikiem na preteksty, żeby taka forma składanej przewodnika po wydarzeniu, nawet jeżeli to jest kilkudniowe wydarzenie, żeby była istotna, bo to jest coś, co można do kieszeni włożyć i ruszyć w miasto. Tym bardziej, że na końcu tego przewodnika, na ostatniej stronie, było takie miejsce, które nazwaliśmy Ostępluj Kulturę. Tu jest błąd gramatyczny. Zauważyliśmy to już po druku, przyznaję.
Wszyscy się rozwijamy.
Tak. To pójdzie w podcaście, nie? Ale wstyd. Ale chodziło nam o to, żeby każda osoba, która odwiedzi jakieś wydarzenie, mogła dostać pieczątkę, że odwiedziła to wydarzenie. Myśmy grupowali część wydarzeń. Cała Noc Teatrów jest w jednym takim miejscu. I to też mi chodzi po głowie, żeby właśnie pozwolić ludziom bawić się kulturą i zwiedzać wydarzenia kulturalne, stemplując sobie tak w cudzysłowie, odhaczając poszczególne punkty, dzięki czemu jakąś drogę przechodząc.
Zaliczając kolejne levele.
Właśnie, jak to w grze, tak. Zaliczając levele, otrzymując bonusy i tak dalej, bijąc kolejnych bossów w cudzysłowie, ale też przechodząc pewną drogę, którą organizatorzy zaplanowali od A do Z. Pewną metamorfozę być może odbiorcy i taką zabawę, być może bardzo poważną, chcielibyśmy kiedyś też zaproponować, żeby do niej powrócić. No teraz tak patrzę i widzę zdjęcia ludzi, którzy dzisiaj wyglądają zupełnie inaczej. Łukasz Lupa Lubczyński, mikser, na tym tutaj występuje Kamila i Paweł. Łukasz Młociok, oni wszyscy byli wtedy no, młodsi, tak? Młodsi, bo to było ponad 10 lat temu. I wszyscy nie wiedzieliśmy się, na co się porywamy, ale to była fantastyczna przygoda.
No właśnie, a jak rozpoczynaliście ten KFA w maju 2012, to planowaliście sobie, że to będzie miało kolejne edycje, że to może się rozwinąć w jakieś takie cudowne struktury, które będą rozpowszechnione i rozpoznawalne?
Marzenia to może i były, ciężko mi się teraz przypomnieć, natomiast na pewno nie myśleliśmy, że skończymy na pierwszej edycji, bo myśleliśmy, że to będzie miało tak jakby dłuższy charakter, tym bardziej, że nawet Dawid Liberkowski, który był autorem grafiki, całej koncepcji graficznej festiwalu, zażartował sobie i jak widać na plakacie, na ulotce, ten król, czy postać, która symbolizuje króla, ma bardzo długie nogi. I to by miał też, on tak sobie żartował, że po prostu chłopaki, dziewczyny, robicie takie coś, co ma bardzo długie nogi, robicie wielkie kroki w historii tego miasta. I tak sobie to wymyślił i zaprojektował. I co ciekawe, jak odezwała się do nas Agnieszka Opszańska z Trójki, która prowadziła w tym czasie, zaczynała dopiero prowadzić Radiowy Dom Kultury i zrobiła audycję o pierwszym KFA, to co ją szczególnie zachwyciło, to właśnie ta postać z tymi długimi nogami, czyli w pewien sposób grafika Dawida pozwoliła nam wejść do Trójki. Wtedy Trójka była troszkę innym radiem niż dzisiaj. Wszyscy ją słuchaliśmy, kochaliśmy i telefon od Agnieszki Opszańskiej traktuje w swoim życiorysie jako pewien kamień milowy. Że tak powiem.
No dobrze, ale wróćmy do tych marzeń. Co byś zmienił w Królewskim Festiwalu Artystycznym?
Chyba niewiele, wiesz, bo dzisiaj to jest już tak, to jest lokomotywa, która jest kierowana przez bardzo wielu animatorów. Ogromny ciężar dzisiejszego KFA spoczywa, przeważający ciężar spoczywa na Miejskim Ośrodku Kultury. No i w Starym Ratuszu, to na was ciąży ten duża część tych wydarzeń i świetnie to rozwijacie. I muszę powiedzieć, że jestem zachwycony tym, co robicie. Gdzieś tam jakąś część też, swój kawałek ma Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna. I jakby te dwie instytucje razem jakby trzymają te ramy organizacyjne. Nie wiem, na ile bym widział dojście czy powtórkę z tej formuły koalicji, ale zdaję sobie sprawę, że dzisiaj byłoby to już trudniejsze, ponieważ bardzo wiele dzisiejszych organizacji, które kiedyś brały udział i tak chętnie odpowiedziały, dzisiaj prowadzą swoje działania i każdy, wiadomo, bardziej patrzy na swój ogródek, no i chciałby, żeby ta latarnia była takim żywym organizmem i całą impet, siłę poświęcają tym wydarzeniom. Natomiast no, gdzieś tam w serduchu, gdzieś tam ten taki offowy, punkowy sznyt pierwszego KFA jednak siedzi ciągle i nie ukrywam, że jak tam siedzimy nad pretekstami czy nad fytlem, to cały czas jest ta wizja, tu zaprośmy tych, tu zaproponujmy to tym, niech zrobią swoje, zaufajmy im. I to jakby te doświadczenia pierwszego KFA cały czas zostają w nas. Natomiast dzisiaj uważam, że KFA jest znakomicie prowadzone przez tą całą grupę organizacji i ciężko by mi się pokusić o jakieś wnioski, wiesz, Przyznam się, że na tym pytaniu muszę polec, bo nie wiem, co bym zmienił, wiesz? Ciężko się tak z boku postawić.
Rozumiem. Myślę, że po prostu jesteś bardzo w środku, więc trudno ci obiektywnie spojrzeć na to, co ewentualnie jeszcze gdzieś tam kuleje, ale też takie ja mam wrażenie, przynajmniej dłużej obserwując KFA z boku niż w środku będąc, że nie popełnia błędów ten, który nic nie robi. I tak jak powiedziałeś, że wcześniej gdzieś tam nawiązałeś do tego, że gdzieś tam błędy się pojawiły i te ostemplowania były błędem gramatycznym, tak? Myślę sobie, że istotne jest to, że próbujemy i że sprawdzamy, gdzie możemy jeszcze dotrzeć, w jaką sferę jeszcze zahaczyć i jak jeszcze tą kulturę nam w Gnieźnie proponować i prezentować, żeby ona była jeszcze ciekawsza, jeszcze bardziej rozwinięta i rozwijająca też Gnieźnian. A jeżeli miałbyś spojrzeć na przyszłość, to co?
Przyszłość KFA? No... Diagram, koło Heideggera, które często stosuję przy różnych projektach, zakłada, że najpierw jest faza koalicji, faza silnej centralizacji, potem jest faza wyspiarska tak zwana. No i Heidegger znowu mówi, że często wiele inicjatyw wraca do tego poziomu kumulacji. Dzisiaj mamy fazę wyspiarską KFA. I to jest bardzo ważne, żeby mieć tą świadomość, że dzisiaj KFA to jest konglomerat wielu małych przedsięwzięć, grajki, niemożliwe, rękodzieło, piknik, które same w sobie są już organizmami prawie niezależnymi, mogłyby spokojnie funkcjonować samodzielnie, ale gdzieś tam przyświeca im ten, jeżeli nie stracimy tego poczucia, że to jest całość, że to jednak wywodzi się z jednego pnia i będziemy to nazywać tak cały, to przetrwa. Jeśli będziemy natomiast iść w kierunku, że powoli zapominać o KFA i ten KFA zblednie, to w końcu zniknie. Co nie znaczy, że te imprezy nie będą funkcjonowały świetnie dalej, ale ta idea wtedy zniknie. Także tutaj mam takie poczucie, że jeżeli nie będziemy dbać o to o pamięć o KFA i że to wszystko nie będzie nazywane KFA, to w końcu to się rozpadnie na wyspy, które będą świetnie sobie funkcjonowały, ale nie będzie ich łączyło coś razem. A może potem znowu będzie ta faza kumulacji, że znowu zrozumiemy, że tylko razem jesteśmy w stanie dokonać wielkich rzeczy i znowu to się wszystko razem połączy. Heidegger miał ogromny zmysł, jeśli chodzi o kulturę, mimo że pisał przecież zupełnie o czymś innym, ale jak się go czyta, to można bardzo wiele rzeczy wyekstrapolować do swojego życia.
No tak, a jeszcze może powiedzmy o tym, co planujemy w ogóle w tym roku w KFA, bo pojawia się nowość. Widziałam w twoim segregatorze konwenty i one wracają w zasadzie do Królewskiego Festiwalu Artystycznego?
To już by trzeba zapytać stowarzyszenie, bo pamiętajmy, że konwent na początku to jeszcze był prowadzony przez wariatów Wiktor i ja, ale później to już stało się grupą i dzisiaj konwent jest prowadzony przez stowarzyszenie, także to jest pytanie do stowarzyszenia, jasne, właściwie do prezesa stowarzyszenia, czyli do pana Wiktora. Natomiast no, rzeczywiście konwent stał się częścią, wszedł już jako element do KFA i jest współorganizowany w tym roku przez wiele instytucji. My jako biblioteka jakby zajęliśmy tą pozycję literatury i opiekujemy się spotkaniami autorskimi. Mamy też wystawę cosplayową, ale tam jest wiele, MOK ma swoje działania, także stowarzyszenie nas zaprosiło do współorganizacji. Natomiast ze strony biblioteki na pewno piknik, to jest nasze coroczne święto, gdzie odważnie wychodzimy na zewnątrz i jakby podsumowujemy wiele naszych działań w tym czasie. To jest 25 czerwca. Dzień wcześniej wystawa, która jest od samego początku. Właśnie jedyne działanie, które jest od samego początku KFA, to jest ta inicjatywa Gnieźnianie fotograficzna, która już 11 lat dokumentuje życie miasta Nawet w zeszłym roku był album, powstał album, który zbierał te wszystkie nieprawdopodobne reportaże. No i gdzieś tam jeszcze w połowie lipca mamy też teatry, czyli gnieźnieńskie spotkanie teatralne bez kurtyny. No ale o tym będziemy chyba wspólnie mówić.
Na ten moment bardzo dziękuję za te wspomnienia. Rozmawiał ze mną Piotr Wiśniewski. Zapraszamy gorąco do udziału w KFA.
No, na pewno. Dziękuję bardzo za przemiłą rozmowę.
Gorąco zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału Miejskiego Ośrodka Kultury. A jeśli zainteresował Was podcast, możecie już śmiało teraz go dodać do ulubionych w Waszej aplikacji. Do usłyszenia.